Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jak w każdy czwartek spotkanie z książkowym wywiadem Benedykta XVI Światłość Świata, omawia go dla nas ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. W dzisiejszym odcinku między innymi o miłości, której Benedykt XVI poświęcił swoją pierwszą encyklikę Deus Caritas Est. Program rozpoczynamy od aktualności z Watykanu i prezentacji czasopism katolickich. Na magazyn zaprasza Laszek Wilczak.
Wieczorem Benedykt XVI rozpoczyna letni pobyt w Castel Gandolfo. W tym miesiącu będzie miał on charakter bardziej wakacyjny, przez co aż do sierpnia są zawieszone środowe audiencje ogólne oraz inne audiencje prywatne czy specjalne. Z Ojcem Świętym można się jednak w tym czasie spotykać w niedzielne południe na dziedzińcu jego letniej rezydencji podczas modlitwy Anioł Pański.
Wakacyjny pobyt w Castel Gandolfo, podczas którego ograniczona zostaje publiczna działalność papieska, nie oznacza dla Benedykta XVI bezczynności. Wiadomo, że pracuje on nad trzecią częścią swej książki Jezus z Nazaretu, czemu sprzyja letni spokój. Do bram letniej rezydencji papieża może też zapukać wielka polityka. Wśród watykańskich wydarzeń przewidzianych w tym miesiącu znajduje się bowiem spotkanie Benedykta XVI z premierem Malezji Najibem Razakiem. Ten południowoazjatycki kraj, znany między innymi z dość niejednoznacznej polityki wobec chrześcijan, zamierza w tym względzie poprawić swój wizerunek, nawiązując pełne stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Informują o tym źródła lokalne, przypominając zarazem niedawny konflikt o używanie przez wyznawców Chrystusa słowa Allah na określenie Boga.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż.
Siostra Maria Miannik.
Lipcowo-sierpniowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Dlaczego dialog jest sztuką trudną, ale niezwykle cenną? Do czego prowadzi brak rozmowy z Bogiem i z drugim człowiekiem? O jakich zasadach trzeba pamiętać, gdy podejmuje się dialog? W wakacyjnym numerze Różańca próbujemy znaleźć odpowiedź na te i inne pytania. Ponadto Monika i Marcin Gajdowie, psychoterapeuci i rodzice czwórki dzieci, wyjaśniają, co najbardziej przeszkadza w komunikacji w małżeństwie i co można zrobić, by tę komunikację poprawić. Przyjaciele, koledzy, znajomi – to temat najnowszego numeru Sygnałów Troski. Autorzy miesięcznika piszą o tym, w jaki sposób uczyć dzieci kształtować i pielęgnować przyjaźń. Ponadto podają sprawdzone rady, jak organizować letnie obozy dla tych najmłodszych i tych nieco starszych. W wakacyjnym numerze znajdziemy także zasady przyjmowania gości i dobre rady, jak zostać przyjacielem domu. Aniołowie Pana w gościnie u Abrahama przypominają nam, że każdy, kto z sercem przychodzi, jest posłańcem Bożym. W najnowszym numerze Anioła Stróża ksiądz Janusz Stańczuk opowiada o cioci Halince, która chętnie dzieliła się tym, co miała z potrzebującymi. Małgorzata Nawrocka pisze o niezwykłym spotkaniu w parku, a siostra Urszula wyjaśnia, na czym polega rwandyjska gościnność. Zapraszamy do lektury pism.
Z redakcji miesięcznika Miejsca Święte w Warszawie mówi ksiądz Zbigniew Babicki. Lipcowy numer Miejsc Świętych nosi tytuł Misje polskich palotynów. Jezus posyła apostołów przez wieki i kraje, bo wiarę może przekazywać tylko żywa osoba. Tak tworzy się Kościół, czyli wspólnota wierzących. Każdy jest wezwany do dawania świadectwa i ma do spełnienia w życiu jakąś misję. Niektórzy, na wzór świętego Pawła, realizują w sposób radykalny, niosąc Słowo Boże aż po krańce ziemi. W 2013 roku przypada 50. rocznica kanonizacji świętego Wincentego Palotiego. Zbiega się ona z jubileuszem 40-lecia pracy misyjnej polskich palotynów. Dziś pracują oni często z narażeniem życia na wszystkich kontynentach świata. Od Brazylii, Kolumbii, Wenezueli i Meksyku, przez Rwandę, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, aż po Koreę i Papuę Nową Gwineę. Pomagają też kościołom w krajach sąsiednich, w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi, propagując zwłaszcza kult Bożego Miłosierdzia. Refleksja nad misjami prowadzonymi przez polskich palotynów pomoże zrozumieć sytuację misyjną współczesnego świata i poznać wyzwania misyjne w dzisiejszych czasach. Praca misyjna palotynów z Polski przyjmuje różne formy. Najwięcej misjonarzy jest zaangażowanych w dzieło pierwszej ewangelizacji, głównie przez solidną, codzienną posługę w parafiach. Ta podstawowa forma działalności misyjnej jest ubogacana inicjatywami zgodnymi z palotyńskim charyzmatem. Często przy parafiach istnieją mniej lub bardziej prężne grupy zjednoczenia apostolstwa katolickiego, różne ruchy religijne, grupy liderów świeckich, tworząc w ten sposób wspólnoty parafialne żywe i dynamiczne. Praca z miejscowym laikatem jest charyzmatyczna dla palotyńskich misjonarzy. Są prowadzone kursy formacyjne i duchowe, dzięki którym świeccy stają się nie tylko współpracownikami w podejmowanych inicjatywach, ale też ich promotorami. Cechą misji palotyńskich jest szerzenie orędzia miłosierdzia Bożego oraz apostolstwa o charakterze maryjnym przy różnych sanktuariach. W niektórych krajach misyjnych działa palotyńska Caritas, która otacza opieką najbiedniejszych i potrzebujących uchodźców, migrantów. Na szczególną uwagę zaś zasługuje wspaniała inicjatywa adopcji serca, wspierająca finansowo dzieci i zapewniająca im możliwość przynajmniej podstawowego wykształcenia. Ta działalność jest odpowiedzią na wezwanie ewangelicznej miłości oraz wyrazem solidarności i otwartości serc wyczulonych na potrzeby drugiego człowieka. Jest przestrzenią budowania cywilizacji miłości. Gorąco zachęcam do lektury lipcowego numeru Miejsc Świętych i serdecznie pozdrawiam.
Porozmawiajmy z Benedyktem XVI.
Zaprasza ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Deus Caritas Est, Bóg jest miłością. To tytuł pierwszej encykliki Benedykta XVI. A pierwsza encyklika zawsze uważana jest za swego rodzaju klucz do zrozumienia całego pontyfikatu. Papież przyznaje w książce Światłość Świata, że temat miłości, który znajduje się w centrum teologii świętego Jana, był zawsze ważny w jego życiu. Zresztą temat ten jest kluczem do całego chrześcijaństwa. Na początku encykliki Deus Caritas Est Benedykt XVI stwierdza, że słowa z pierwszego listu świętego Jana „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”, wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej, chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka. Podstawowa opcja chrześcijanina to uwierzyć miłości Boga. Papież wyjaśnia: u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę. Nad tym stwierdzeniem Benedykta XVI warto się zastanowić, gdyż prostuje ono wiele błędnych wyobrażeń na temat chrześcijańskiej wiary. W chrześcijaństwie mamy oczywiście przykazania, system etyczny, moralność. Mamy też wielkie idee, filozofię i teologię. Ale fundamentem wiary jest osoba Jezusa Chrystusa i doświadczenie, że ta osoba mnie kocha i że jej miłość jest silniejsza niż śmierć. Przypomina się tutaj wizyta Benedykta XVI w Polsce, kiedy to papież porządkował nasze myślenie o wierze. W homilii podczas mszy świętej w Warszawie wskazał na związek, jaki istnieje między wiarą i wyznawaniem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według przykazań Bożych. W ten sposób uwypuklił trzy wymiary wiary: intelektualne przylgnięcie do prawd podawanych przez Kościół do wierzenia, praktyczne życie zgodne z przykazaniami oraz osobista, intymna relacja z Jezusem Chrystusem. Który z tych wymiarów jest najważniejszy? Benedykt XVI udzielił na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Ważne jest, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. Wierzyć to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego. Wiary nie można zredukować do jakiejś filozofii Boga, początku i końca świata, ani też do systemu moralnego. Wiara jest przede wszystkim relacją z osobą, w zaufaniu do której buduje się własne życie. To wskazanie na osobiste spotkanie z Bogiem jako fundamentalny wymiar wiary jest szczególnie ważne w kontekście naszej polskiej religijności, którą wciąż charakteryzuje masowość. W kościele masowym istnieje bowiem niebezpieczeństwo zredukowania wiary do swego rodzaju ludzkiej tradycji. Tymczasem chrześcijaństwo jest czymś dużo głębszym. Karl Rahner, jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku i swego czasu dobry znajomy Józefa Ratzingera, przekonywał, że chrześcijanin przyszłości będzie mistykiem albo go w ogóle nie będzie. Rahnerowi chodziło o to, że mija bezpowrotnie czas, kiedy można było być chrześcijaninem jedynie z racji przynależności do społecznej, rodzinnej tradycji. Trzeba mieć osobiste doświadczenie Bożej obecności w codziennym życiu, aby wyznawana wiara mogła oprzeć się różnego rodzaju nurtom laicyzacji. To z wydarzenia spotkania z Jezusem rodzi się wiara w dogmaty oraz moc do zachowywania przykazań. Bez spotkania z żywym Bogiem, katechizmowym prawdom brak właściwego im fundamentu i w konsekwencji stają się jakąś ideologią. Na placu Piłsudskiego w Warszawie Benedykt XVI mówił: wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej osobistej relacji z Chrystusem. A we Wprowadzeniu w chrześcijaństwo, chyba najbardziej znanej książce Józefa Ratzingera, czytamy: wiara jest znalezieniem jakiegoś ty, które jest dla mnie oparciem i które w całym niespełnieniu i ostatecznej niespełnialności ludzkich spotkań obdarza obietnicą niezniszczalnej miłości, miłości nie tylko pragnącej wieczności, ale ją zapewniającej. Ciesząc się tym, że Kościół w Polsce wciąż jest liczny i stanowi realną siłę społeczną, trzeba się pytać w wymiarze wspólnotowym oraz indywidualnym o naszą relację z osobą Jezusa. Czy Bóg jest rzeczywistym, bo osobowym punktem odniesienia w naszym życiu, czy też raczej jakąś bezosobową ideą, którą się posługujemy, kiedy jest nam to wygodne? Z tematem miłości łączy się moralność seksualna. Miłość człowieka nie jest jedynie doświadczeniem duchowo-psychicznym. Wyraża się także poprzez cielesność. Benedykt XVI podkreśla, że cielesność znaczy oczywiście dużo więcej niż seksualność, chociaż seksualność stanowi istotny wymiar cielesności. Z jednej strony mieliśmy w chrześcijaństwie chory rygoryzm i tendencję do negatywnej oceny ciała, która wykształciła się już w pierwszych wiekach w tak zwanej gnozie. Z drugiej zaś mamy do czynienia z drugą skrajnością – seksualnym rozpasaniem, rozwiązłością, która niszczy autentyczne relacje między ludźmi. W tym kontekście Benedykt XVI stwierdza: dzisiaj widać, że musimy odnaleźć właściwą chrześcijańską postawę, jaka istniała w pierwotnym chrześcijaństwie i w wielkich chrześcijańskich epokach. Postawę radości i afirmacji ciała, a także afirmacji seksualności postrzeganej jako dar, co z kolei wiąże się zawsze z dyscypliną i odpowiedzialnością. Nauczanie Benedykta XVI w sprawach seksualnych jest pozytywne i wyważone. Tymczasem próbuje się je na różne sposoby wykrzywić, aby potem wydrwić. Metodę tę zastosowano na przykład w sprawie prezerwatyw i AIDS. Papież stwierdził, lecąc z wizytą apostolską do Afryki, że prezerwatywy są nieskuteczne w walce z AIDS i że tradycyjna nauka Kościoła okazała się jedyną pewną drogą do zahamowania rozprzestrzeniania się HIV. Jest to opinia, którą potwierdza wiele danych. Tymczasem rozpętała się nagonka na papieża i Kościół katolicki. Pamiętam, jak niejaki Alberto Stella, wysokiej rangi urzędnik ONZ-u, stwierdził: gdyby nie podsycana przez instytucje kościelne demonizacja prezerwatyw i gdyby używano ich w czasie każdego stosunku, zapewniam, że chorobę udałoby się powstrzymać. Taki pogląd to pomieszanie z poplątaniem. Pan Stella zdaje się mniemać, że oto jakiś rozpustnik używa sobie tu i ówdzie, od dyskotek poczynając, a na miejskich szaletach kończąc, ale jako że jest katolikiem, to uprawia rozpustę bez odpowiedniego zabezpieczenia się, czyli bez prezerwatywy. Wyobraźmy sobie mężczyznę, który przypadkowo spotkanej pani proponuje niezobowiązujący seks. Pani się zgadza, a więc oboje jadą do mieszkania mężczyzny i tu mężczyzna oznajmia, że jest katolikiem, a więc prezerwatywy nie założy, bo Kościół tego zabrania. Skutek jest taki, że zaraża się od partnerki chorobą AIDS. To zupełnie absurdalny pogląd. Kościół mówi o wstrzemięźliwości i wierności, a nie o tym, że także w sytuacji rozpusty, korzystania z domów publicznych nie wolno używać prezerwatywy. Kościół nie naucza, że rozpusta bez prezerwatywy jest mniejszym grzechem niż rozpusta z prezerwatywą. Wręcz przeciwnie. Kościół nie mówi młodym, aby bez względu na okoliczności nie używali prezerwatyw, ale wzywa ich do wstrzemięźliwości seksualnej, aż do czasu zawarcia opartego na wierności małżeństwa. A jeśli ktoś już decyduje się na grzech, na przykład na seks z przypadkową osobą, to w tym grzechu zachowuje się bardziej odpowiedzialnie, jeśli próbuje zmniejszyć ryzyko zakażenia się chorobą. Kościół zachęca do życia moralnego, a nie do zarażania innych chorobami poprzez rozpustny seks bez zabezpieczeń. I o tym właśnie mówił Benedykt XVI. Jest to proste i logiczne, ale ludzie pokroju Alberto Stelli nie mogą tego pojąć albo cynicznie kłamią, próbując zaatakować Kościół katolicki. Powyższej kwestii dotknął Benedykt XVI w książce Światło Świata. I wtedy zastosowano kolejną manipulację. Sprawie prezerwatyw nadano taki rozgłos, jakby w książce papieża tylko o tym była mowa. Uczestniczący w prezentacji książki w Watykanie redaktor Peter Zewald stwierdził, że rozgłos, jaki nadano kontrowersjom wokół prezerwatywy, świadczy o kryzysie współczesnego dziennikarstwa. W tej książce podjęliśmy szereg istotnych kwestii, bardzo ważnych dla współczesnego, rozpadającego się świata. A dziś pół ludzkości dyskutuje jedynie o prezerwatywie. Nie wydaje się wam to śmieszne czy wręcz upokarzające? Pytał kolegów po fachu Zewald. W dodatku przeinaczano sens papieskiej wypowiedzi i sugerowano, że oto Benedykt XVI pozwolił na prezerwatywę. Tymczasem papież powiedział coś, o czym już wcześniej wspomnieliśmy i co nie jest zupełnie nowe w nauczaniu Kościoła. Mogą istnieć uzasadnione pojedyncze przypadki, kiedy na przykład jakaś prostytutka zabezpiecza się i to może być pierwszy krok w kierunku postawy moralnej, pierwszy akt odpowiedzialności. To słowa Benedykta XVI. Nie chodzi tu o to, że prezerwatywa jest dozwolona, ale o to, że w sytuacji grzechu można być bezwzględnym w krzywdzeniu ludzi, na przykład zarażaniu chorobą AIDS, albo można starać się minimalizować skutki swego złego postępowania. Benedykt XVI podkreśla, że Kościół nie postrzega prezerwatywy jako prawdziwego i moralnego rozwiązania problemu, ale w określonych przypadkach, jeśli prezerwatywa użyta jest z zamiarem zmniejszenia ryzyka zakażenia, to może być to pierwszy krok na drodze do bardziej ludzkiej seksualności. A bardziej ludzka seksualność to taka, która nie traktuje seksu jako swego rodzaju narkotyku lub łatwego sposobu na rozładowanie napięcia. W ten sposób w gruncie rzeczy banalizuje się seksualność, odziera ją z tego, co w niej głęboko ludzkie i boskie.
Wysłuchali Państwo refleksji księdza Dariusza Kowalczyka o książce Benedykta XVI Światłość Świata. Na kolejną zapraszamy za tydzień. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.